Cześć, z tej strony Zosia z Holistycznie Zdrowi. Witam Cię bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu, w którym poruszamy tematy związane z szeroko pojętym, holistycznym podejściem do dbania o zdrowie. Dzisiaj będę rozmawiać z kosmetolożką Eweliną Prusinowską o terapii trądziku. Ewelina jest wykwalifikowanym kosmetologiem, pracuje w jednej z poznańskich klinik urody i medycyny estetycznej. W tym podcaście będziemy omawiać czynniki wpływające na rozwój trądziku i postępowanie w różnych jego odmianach. Podczas tej rozmowy poruszymy aspekty ważne zarówno jeżeli chodzi o leczenie tej przypadłości od wewnątrz, czyli żywieniem, jak i od zewnątrz, czyli odpowiednią pielęgnacją skóry. Przedstawiamy praktyczne wskazówki, które możesz zacząć stosować od zaraz. Zanim jednak przejdziemy do podcastu, bardzo serdecznie chciałabym Cię zaprosić, abyś zajrzała na stronę naszego holistycznie zdrowego sklepu, w którym właśnie pojawiły się dwa nowe jadłospisy z serii Balans Hormonalny, które udowadniają, że zdrowa dieta może być nie tylko korzystna dla zdrowia, ale przede wszystkim pyszna. Jeden z nich, jadłospis dla pięknej skóry, jest szczególnie dedykowany osobom ze zmianami trądzikowymi. W związku z tym, że trądzik ma podłoże związane ze stanem zapalnym, jadłospis został skomponowany w taki sposób, że zawiera maksimum składników przeciwzapalnych. Pełen jest antyoksydantów, bogaty jest w zdrowe tłuszcze i produkty roślinne. Nie zawiera za to mięsa ani nabiału, jednak znajdziesz w nim ryby, które są bardzo dobrym źródłem przeciwzapalnych kwasów tłuszczowych omega-3. Jeżeli jesteś nim zainteresowana, to koniecznie zajrzyj do opisu podcastu, w którym znajdziesz linka bezpośrednio do jadłospisu. Tymczasem zapraszam Cię do odsłuchania naszej rozmowy.
Cześć Ewelina.
Udało się, hejka. Miło mi Ciebie poznać na żywo.
Mi Ciebie również. My się w sumie spotykamy po raz pierwszy na żywo i po raz pierwszy będziemy razem prowadzić live'a, ale myślę, że takie połączenie jest bardzo kompleksowe i dla wielu osób ciekawsze.
Tak, ja mam nadzieję, że w ogóle wiele osób ten live uświadomi, jak ogromną rolę w przebiegu chorób skórnych ma właśnie dieta. Bo wiele osób myśli, że o, pójdę do kosmetologa, dam mi jakąś magiczną tam maść, kosmetyk i tak naprawdę trądzik zniknie i tak to działa. A no niestety tak to nie działa, bo na trądzik składa się wiele, wiele czynników i tak naprawdę te wszystkie czynniki są jakby porówno i dieta, i kosmetyki, i ograniczony stres w życiu i tak dalej.
Także myślę, że od takiej dietetycznej, bo ja jestem dietetykiem, od strony Eweliny, czyli kosmetologa, przynajmniej te dwa obszary postaram się omówić w kontekście trądziku. Styl życia ogólnie mówi się, że ma bardzo duży wpływ na to, jak trądzik wygląda, jak, czy się pojawia, bo jest, może mnie poprawisz, albo jest kilka takich najważniejszych czynników, bez których trądzik się raczej nie pojawi. Po pierwsze to jest łój, który jeżeli jego wytwarzanie jest zaburzone, to jest większa szansa na trądzik, poziom androgenów u kobiet i to szczególnie w kontekście moich pacjentek, bo ja mam wiele osób z PCOS, gdzie te androgeny są podwyższone i to też jest bardzo charakterystyczny objaw, ale właśnie podwyższony poziom androgenów, obniżony estrogenów, czyli gdzieś zaburzenia hormonalne, bakterie, które żyją, nazwa jest chyba Propionibacterium acnes.
A teraz też Cutibacterium, to jakby teraz jest nowa nazwa, ale ogólnie tak, cała ta grupa bakterii.
Czyli bez konkretnych bakterii, no raczej to też się nie rozwinie, tak? Może być dużo łoju, mogą być androgeny, ale bez tych bakterii też to nie pójdzie. No i stan zapalny ogólnie w organizmie, jak jest podwyższony, to również to nasila trądzik i same właściwości mieszków włosowych. Także to jest stan mojej wiedzy, ale może ty też chcesz jakieś tutaj podłoże swoje dodać.
Tak, generalnie rodzajów trądziku jest wiele i każdy jakby rodzaj trądziku troszeczkę ma inną przyczynę. To znaczy na przykład trądzik różowaty, bardziej jest to przyczyna na tle naczyniowym i jest to przewlekły stan zapalny w obrębie tych naczyń krwionośnych. Z drugiej strony taki trądzik na przykład młodych osób, to jest bardziej na podłożu hormonalnym, Natomiast jest to też troszkę inny trądzik niż trądzik dorosłych, bo na przykład w przebiegu trądziku młodych osób tak naprawdę nie jest to tak skomplikowana terapia, jak w przebiegu u osób z trądziku dorosłym, ponieważ w przypadku młodych osób bardzo często jest tak, że wystarczy szybka terapia i tak naprawdę efekty są znacznie szybciej, a w przypadku trądziku dorosłych, gdzie jeszcze właśnie dołącza do tego wszystkiego i stres, i zaburzony styl życia, bo wiadomo, osoby dorosłe mają mało czasu na regenerację, bardzo dużo się stresują, to niestety wszystko ma ogromny wpływ i tutaj też troszkę to podłoże jest inne. No właśnie bardzo często pojawia się ten PCOS. Właśnie u mnie w gabinecie też już miałam przypadki, gdzie po prostu był na tyle zaawansowany, że no musiałam powiedzieć, przepraszam, ale musisz iść do endokrynologa i do ginekologa, musimy to sobie poradzić bardziej od strony hormonalnej. Bo też właśnie pragnę zaznaczyć, że nie każdy trądzik jest w stanie wyleczyć kosmetolog, bo jeśli to jest bardzo zaawansowany stan o podłożu hormonalnym, gdzie te zaburzenia są ogromne, no to kosmetyki oczywiście pomogą, ale nie na tyle, żeby wyleczyć, co nie?
No właśnie, właśnie
Warto
też jest
to
tak.
rozmontować.
Dokładnie, żeby tego podłoża szukać, bo nie zawsze samo takie działanie, że nakładamy kremy maści, będzie jakby tutaj
Tak,
idealnie
dokładnie.
podłogowe. A z takich ciekawostek jeszcze mogę powiedzieć, że generalnie w takich gdzieś tam plemionach bardziej tradycyjnych, gdzie no, stresu jest mniej, dieta jest bardziej naturalna, a w zasadzie trądzik nie występuje, czyli dowód na to, że styl życia ma duży wpływ, też jest tutaj.
Dokładnie tak. Też właśnie widziałam takie badania, że dopiero u takich właśnie plemion, gdzie wprowadzono taki zachodni tryb życia i zachodni styl jedzenia, to dopiero ten trądzik zaczął się pojawiać.
No.
A co jeszcze jest ciekawe odnośnie na przykład trądziku, to osoby z trądzikiem mają zmieniony skład łoju w stosunku do na przykład normalnej osoby. I na przykład w trądziku jest mniej kwasów tłuszczowych w tym łoju, zwłaszcza kwasu linolowego, gdzie no niestety w naszej diecie bardzo ciężko ten kwas, jeśli sobie jakoś tam nie suplementujemy, no to możemy mieć zaburzenia w tym kierunku. I właśnie przez to, że ten zmieniony skład łoju występuje, to jest większe prawdopodobieństwo, że właśnie mieszki włosowe się czopują, że powstaje keratynizacja naskórka, czyli nadbudowanie i przez to się też wszystko tam zasklepia, że tak powiem. I to wszystko właśnie ze sobą koreluje i dieta, i skóra. Także no to jest skomplikowany proces.
Ja też o tym czytałam i faktycznie jakby w pracy jest na to dowód, że bo generalnie chyba zależność jest taka, że od kwasów tłuszczowych, jakie spożywamy, zależy też płynność
Tak,
łodu i tego, jak bardzo on jest jakby, jaką ma tendencję do bardzo kolokwialnie mówiąc zatykania porów, ja nie wiem, jak tutaj ty byś to nazwała, ale jako kosmetolog, ale tak o tym słyszałam i jakby faktycznie to widać podczas pracy z pacjentką, że jeżeli zmieniamy dietę, wprowadzamy więcej nienasyconych kwasów tłuszczowych, więcej kwasów tłuszczowych omega-3, czyli tych pochodzących z ryb, kwas linolenowy, czyli z oleju lnianego, orzechy, nasiona, to często też trądzik się reguluje. Także faktycznie gdzieś patrząc od strony dietetyka, to jakie tłuszcze spożywamy, to już jakby na tym etapie samego tego, co skóra nasza produkuje, ma wpływ.
Dokładnie. Także no niestety dieta i skóra jest to bardzo duża zależność i ja to zawsze powtarzam, że nasza skóra nie będzie wyglądać pięknie, jeśli będziemy byle co do swojego organizmu wprowadzać. Myślę, że warto tutaj też jakby powiedzieć o wpływie indeksu glikemicznego na stan skóry, no bo również właśnie kiedy mamy podwyższony poziom glukozy, podwyższony poziom insuliny po posiłku, no to niestety może prowadzić do zwiększonego stanu zapalnego skóry. Przez co znacznie ciężej ten trądzik wyleczyć, ponieważ ten stan zapalny cały czas się jakby kumuluje.
Tak, zależność jest taka, że indeks ładunek glikemiczny również mają z konsystencją, składem łoju wpływ, to jest jedno, A druga rzecz, że u osób, które właśnie kobiet, które mają tendencję do androgenów podwyższonych, to indeks glikemiczny powoduje zwiększoną produkcję insuliny, a z kolei insulina zwiększa produkcję androgenów, więc i trądzik się nasila. Także
tak,
też dieta o niskim indeksie glikemicznym tutaj to rozwiązuje. Ja od razu może wspomnę, bo było pytanie, pamiętam, z jedną z tych wcześniejszych ktoś się pytał, co zrobić, żeby obniżyć indeks glikemiczny posiłków. Generalnie mówiąc tak w ogromnym, ogromnym skrócie, to indeks glikemiczny można obniżyć, po prostu zwracając uwagę, żeby tam się znalazło w posiłku odpowiednia ilość białka. Tłuszcze trochę obniżają, błonnik pokarmowy, czyli wszelkie warzywa, owoce, nasiona, kasze, pełnoziarniste produkty będą obniżać indeks glikemiczny. I sposób przygotowania posiłku, czyli coś, co jest bardziej przygotowane, rozgotowane, zblendowane, ta glukoza jest łatwiej dostępna i łatwiej poziom glukozy się we krwi podnosi, jak produkt jest ugotowany na przykład al dente, na przykład makaron, ziemniaki. No ziemniaki trudno gotować al dente, ale na przykład w łupinkach, co już też jest dodatkowym źródłem błonnika, to i ten indeks glikemiczny się podnosi. Ale mówiąc w takim uproszczeniu, jak to podsumowując, jeżeli ktoś się pyta, jak obniżyć indeks glikemiczny posiłku, to myślę, że po prostu szukać jak najmniej przetworzonej wersji tego posiłku. Także w ten sposób.
Tak. Dokładnie. Czyli załóżmy, jak na przykład na śniadanie chcę sobie zjeść, załóżmy, owsiankę, to jak sobie dodam do tej owsianki świeże owoce, jakieś orzechy, czyli jakoś źródło tłuszczu, to już ten indeks glikemiczny jest lepszy, tak?
Generalnie tak, możemy sobie to porównać. Owsianka na przykład niektórzy robią na wodzie i z owocami, a owsianka ugotowana na mleku, czy to roślinnym, czy nieroślinnym, o mleku, na wiele jeszcze dzisiaj będziemy mówić, ale czy to roślinnym, czy to innym rodzaju mleka, czy z jogurtem, z orzechami, z nasionami, z, nie wiem, z masłem orzechowym i z no, niedużym, ale dodatkiem świeżych owoców, to będzie ta druga owsianka po prostu jest bardziej złożona, znajdują się tam więcej białka, więcej tłuszczów innego rodzaju, więcej błonnika, bo świeże owoce i ta owsianka zupełnie inaczej wpłynie niż ta owsianka, która jest tylko płatki i owoce, która bardzo szybko podniesie poziom glukozy. Także tutaj też było pytanie odnośnie od jednej osoby. Wiem, że istnieje indeks glikemiczny, ale czy w tym przypadku patrzeć także na ładunek glikemiczny? Ładunek glikemiczny, tak dla osób, które tutaj są może pierwszy raz, mamy indeks glikemiczny, czyli taki wskaźnik, jak mocno się podnosi glukoza we krwi po konkretnym produkcie. I on jest stały, zawsze taki sam, niezależnie czy zjemy 100 gramów chleba, czy 200 gramów chleba, jest taki sam. Natomiast ładunek mówi jeszcze o konkretnej porcji, bo ładunek jednej kropki chleba będzie inny niż ładunek dwóch kromek chleba, po prostu to zależy od ilości węglowodanów w całym posiłku i tak to również może mieć wpływ, bo możemy zjeść bardzo dużo zdrowego produktu, który sumarycznie nam da dużo węglowodanów i jakby przez to się stosunkowo mocniej podniesie poziom glukozy, niż byśmy zjedli mniejszą porcję danego produktu. Także ładunek również ma tutaj wpływ, natomiast indeks przede wszystkim. Jak już odchodząc trochę, ja tak się zastanawiam, jaki sobie system przyjmiemy, czy odpowiadamy na pytania teraz, czy potem po naszej rozmowie.
No właśnie, może to, co się będzie pojawiać na bieżąco, to od razu będziemy wyjaśniać, bo to często będzie dotyczyć tego, o czym aktualnie mówimy.
Tak,
a te pytania, co tam dostałyśmy od obserwatorek, to może na samym końcu sobie po prostu zbiorczo odpowiemy, chyba że nam się coś przypomni, że takie właśnie pytanko było.
Dobra, ja tutaj sobie przejrzę, bo już tu było od początku troszkę pytań. Tutaj dołączyłaś, teraz zobaczymy, ktoś tam pisał wcześniej. Tutaj ktoś przejrzę, żeby było sprawiedliwie po prostu.
No właśnie, żeby...
Nie tylko skóra nie będzie wyglądać pięknie, ale całe ciało. To jest taka oczywistość, że to, co jemy, ma wpływ na to, jak wyglądamy, jak się czujemy, jesteśmy zdrowi. A ludzie dalej pewnie nie. Dalej nie, ale pewnie kontekst tutaj znamy. Dziękujemy Tobie za to zdanie. Faktycznie
tak, wystarczy.
Jemy, to też takie mamy samopoczucie po prostu. I...
Dokładnie, ale mimo tego, że wiemy jakby, że jest to na tyle oczywiste, że właśnie, że zdrowy tryb życia wpływa na skórę, no to tak naprawdę ile osób zdrowo się odżywia, zdrowo prowadzi ten tryb życia, ma jakąś tam umiarkowaną aktywność fizyczną. Ja mam wrażenie, że jeśli nie przypominam o tym moim klientkom, to jest takie troszeczkę pomijane, że on się skupia na pielęgnacji, na tych kosmetykach. Ale jeśli ja nie wspomnę o tym, że należy właśnie zwracać uwagę na to, co się je, żeby ograniczyć te tłuszcze trans, żeby mieć więcej warzyw i owoców, żeby troszkę się tam poruszać, nie mówię nie wiadomo jak dużo, ale chociaż codziennie spacer po godzince, to jeśli ja o tym nie wspomnę, no to bardzo często jest to pomijane.
Dopiero taki autorytet jak ty, jak o tym wspomni, i że dziewczyny, które idą do kosmetologa i które wierzą, że jakby rozwiążesz wszystkie ich problemy, jak ty o tym mówisz, to o, faktycznie, może tutaj warto
Rzeczywiście tak.
to stracja. Oczywiście, że tak. Ktoś pytał tylko, czy zapiszemy live, bo nie może być do końca. Ja się postaram zapisać. Ostatnio był wypadek, ale dzisiaj zrobię wszystko, żeby się to nie zdarzyło i na pewno będę próbowała zapisać. Także tak, będzie zapisane. I wracając w sumie do jeszcze naszego tematu trendziku, oczywiście, jeżeli macie jakieś pytania, to je zadawajcie na bieżąco, a my też będziemy odpowiadać na te, które dostałyśmy wcześniej. I tak jeszcze od strony dietetyka, kosmetologa, o czym jeszcze mogę wspomnieć? O na pewno o tym, wiele osób pyta o to, jakie konkretnie produkty wykluczać. Wiele jest mitów na ten temat. Wiele osób na przykład z nabiałem wyklucza go na zapas, bo szkodzi. Z nabiałem jest tak, że on ma faktycznie delikatny potencjał, ponieważ podwyższa taki czynnik jak IGF-1, on ma takie działanie podobne do insuliny i faktycznie u niektórych osób spożywanie nabiału będzie pogarszało stan skóry trądzikowej. Natomiast wykluczenie nabiału to nie jest takie, o, wykluczam sobie i fajnie,
I
tylko trzeba
koniec.
to potem jakoś zbilansować, bo to wapnia potem nam może brakować i tak dalej. Także trzeba to zrobić w przemyślany sposób. Natomiast można spróbować, czy będzie lepiej, czy jeżeli ten trądzik jest na tyle dokuczliwy, że po prostu gdzieś tam, wiadomo, to jest problem estetyczny, ale też często wielu osób gdzieś to przechodzi na sferę taką psychiczną, kiedy po prostu się nie
Dokładnie.
świadomi tego. I jeżeli jest jakiś sposób, że można pomóc, no to można i w ten sposób próbować. Ale z ciekawostek, jeżeli chodzi właśnie o ten nabiał, to wbrew pozorom, to co by można myśleć, to bardziej szkodliwy, jeżeli szkodliwy, może być nabiał odtłuszczony, chudy, ponieważ on zawiera stosunkowo dużo białka, które bardziej wpływa na to IGF, a jak jest pełnotłusty nabiał, to nie dość, że on ma niższy indeks glikemiczny, jak jest słuszy, to druga rzecz, że mówi się, że gdzieś tam delikatny może być ochronny wpływ estrogenów, które w minimalnie większym stopniu się znajdują w takim mleku po tym nabiale ogólnie. Także z kwestii nabiału.
Pamiętam też jeszcze, a propos nabiału, było takie pytanie, czy jest różnica z laktozą, a bez laktozy? Czy te bez laktozy są trochę zdrowsze, czy niekoniecznie?
Zdrowsze. Znaczy mleko i w ogóle nabiał bez laktozy został stworzony dla osób, które mają
Nie.
nietolerancję laktozy. Proces tego, jak powstaje mleko bez laktozy, wygląda w ten sposób, że laktoza, która jest złożona z dwucukrem, z dwóch cząsteczek, jest rozkładana na dwa pojedyncze cukry i te dwa pojedyncze cukry szybciej podwyższają, mają wyższy indeks glikemiczny, bardziej podwyższają poziom glukozy we krwi szybciej. Także patrząc od tej strony, nie mam badań na ten temat, ale faktycznie może to tak, biorąc pod
Na
uwagę
logikę to
mechanizm, wpłynąć bardziej nawet negatywnie niż zwyczajne mleko, jeżeli ktoś nie ma problemu z laktozą.
dokładnie.
Więc laktoza to jest cukier, pamiętajmy o tym, nie żadne białko, ono nie uczula, to jest po prostu dwucukier i działa w taki sposób, jak działają inne cukry.
Niektórzy to trawią, niektórzy nie trawią. W przypadku nabiału, ja na przykład często podczas tej pierwszej konsultacji, jakby tak próbuję wywnioskować, czy ta osoba spożywa dużo nabiału, czy mniej. I zazwyczaj z klientką konsultujemy, czy na przykład w okresie, kiedy spożywała tego nabiału mniej, czy było czy ta skóra lepiej wyglądała, czy nie, jeśli podejrzewam, że rzeczywiście tu nabiał może grać tą rolę, to zalecam odstawienie nabiału, ale tak na chwilę, kontrolnie, na przykład na 2 tygodnie, ale jednocześnie proszę o to, żeby ta osoba jakby no, spożywała ten wapń w innych produktach, na przykład w jakichś warzywach zielonych, tak żeby to też nie było jakichś niedoborów. No i po jakimś czasie rzeczywiście mamy ten wynik, czy ta zmiana coś dała, czy to, że nie jemy nabiału, to coś dało. Oczywiście zachowując w tym czasie ten sam jakby protokół zabiegowy pielęgnacyjny, żebyśmy mogli wyeliminować tutaj ewentualny czynnik. Ale też właśnie jestem za tym, że jeśli eliminujemy ten nabiał, no to musimy ten wapń troszeczkę w innej formie tutaj przyjmować.
Czyli jakby podchodzisz od takiej strony, no widzę, że bardzo holistycznej, czyli rozmawiałam z pacjentki też o innych aspektach tego problemu. A co też chciałam zwrócić uwagę, że generalnie to też trzeba zwrócić uwagę na całą kształt diety, bo jeżeli przychodzi pani, która ma problem z trądzikiem, ale ogólna jej dieta, no jakby pozostawia wiele różnych pól do poprawy i oczywiście wykluczenie nabiału może pomóc, ale nic nie zastąpi tego, że ogólnie cały kształt po prostu poprawi,
tak.
Więcej warzyw, trochę więcej właśnie nieprzetworzonych produktów, także to też jest ważne, żeby nie ufiksować się tylko na jednym rozwiązaniu, tylko
dokładnie.
Na razie ja na przykład, jak to wygląda ogólnie.
Tak, jak na przykład do mnie przychodzi klientka pierwszy raz, to ja zawsze zadaję takie trochę niewygodne pytania, bo ja pytam też, czy powstają zdęcia w ciągu dnia, czy na przykład są regularne wypróżnienia, czy są jakieś nietolerancje pokarmowe, czy na przykład bywa rozwolnienie po jakichś produktach. I wiem, że to są dziwne pytania, szczególnie ze strony kosmetologa. Natomiast uważam, że jest to bardzo ważne, ponieważ no, to, co jest w jelitach, a także cały ten mikrobiom jelitowy, ma bardzo ogromny wpływ właśnie na tę skórę. I uważam, że no nie należy tego pomijać. I właśnie sama eliminacja nabiału to jedno, ale właśnie ten całokształt, tak jak mówię, no to też drugie, no bo to jest bardzo skomplikowany zespół.
Tak, a bo mikrobiom chociażby ma wpływ na to, jaki jest poziom stanu zapalnego, jaki rodzaj bakterii tam żyje. To, że są często zaparcia, może świadczyć właśnie o tym, że jest jakaś tendencja też do rozwijania się bakterii, które nie będą jakoś ogólnie korzystnie wpływać na stan zdrowia. Także no, to też jest faktycznie bardzo ważne pytanie. Tutaj pojawiło się kilka pytań, więc myślę, że można na nie odpowiedzieć. To chyba do ciebie bardziej. Czy znacie jakieś sposoby na trądzik neuropatyczny? Mam na myśli ograniczenie takiego bezmyślnego drapania, dotykania twarzy.
O, jest to bardzo trudny temat, bo to jest trądzik na podłożu psychicznym. Czyli generalnie to, że sobie wydrapujemy, no to jest ten trądzik właśnie wynika z tego wydrapania. Więc w takich przypadkach, jeśli widzę, że taka osoba lubi sobie grzebać gdzieś tam przy tej buzi, to po pierwsze, ja mam taki sposób, że generalnie jeśli mamy piękny makijaż na buzi, jeśli mamy na przykład jakiś ładny, nie wiem, podkład, zrobiliśmy sobie jakiś rozświetlacz, nie wiadomo co, to nie chcemy tej buzi dotykać, bo nam się ten makijaż zepsuje. Wiem, że to dziwnie brzmi, bo często też makijaż ma negatywny wpływ na stan skóry, ale to zależy od produktu, bo są produkty, które są dobre dla skóry. Natomiast jeśli chodzi o takie psychiczne podłoże, to jeśli sobie zrobimy piękny tutaj makijaż, no to nie będziemy chciały dotykać tej buzi, bo nam się zepsuje. Jest to jeden sposób. Drugi, no to oczywiście w takim przypadku trądziku neuropatycznego ja zalecam jednak konsultację z psychologiem. No bo to wszystko generalnie tak, jak nas boli noga, to idziemy do lekarza, a jak mamy problemy właśnie ze sferą psychiczną, no to dużo osób się obawia kontaktu z psychologiem czy z psychiatrą, a uważam, że niepotrzebnie i należy korzystać z takiej pomocy, bo nam się wydaje, że o, jesteśmy coś dziwni, musimy iść do psychologa, ale powiem Wam szczerze, że bardzo, bardzo dużo osób korzysta z takiej pomocy psychicznej i nie ma w tym absolutnie nic dziwnego, a nie ma też powodu do wstydu. I uważam, że jak najbardziej powinniśmy się kierować tutaj do odpowiedniego specjalisty.
Tak, dokładnie. Korzystamy z innych lekarzy, to specjalistą od tych problemów jest taki lekarz. I możemy to przedłużać, męczyć się, tak, że nie pójdę, a poradzę sobie sama. Generalnie jest osoba z perspektywy innej może spojrzeć na to inaczej, pomóc, także nie radzę też odciągać tego, że a, poradzę sobie sama. Także na pewno tutaj...
No, jak to będzie, nie? Tak zazwyczaj.
Albo przestanę to robić. Jeżeli gdzieś to jest utrwalony jakiś nawyk, to właśnie może być potrzebne jakieś takie wsparcie, że tak powiem, zewnętrzne. Pytanie następne. Jak zadbać o suchą skórę przy insulinooporności i niedoczynności tarczycy? Nie jest to pytanie pod kątem chyba trądziku, natomiast tutaj możemy przy okazji odpowiedzieć. Przy niedoczynności, sama niedoczynność tarczycy może skutkować suchą skórą, więc pierwszy krok to jest uregulowanie pracy tarczycy, doprowadzenie do tego, żeby hormony były na odpowiednim poziomie. Jeżeli potrzeba, to dopasowanie dawki hormonów tarczycy przyjmowanych, suplementowanych. Także to jest jedna rzecz. Przy insulinooporności również swoją drogą skutkiem może być sucha skóra, także znowu wyregulowanie gospodarki insulinowo-glukozowej. Bardzo, bardzo, bardzo szeroki temat, ale jeżeli pytanie było pod kątem tego, czy jakieś leki, czy jakieś konkretne produkty, no nie, właśnie po pierwsze cała tarczyca, po drugie wszystkie kwestie związane z insuliną i dopiero potem można ewentualnie szukać jakichś takich bardziej szczegółowych rozwiązań.
Dokładnie. Najpierw przyczyna, a potem idziemy na przykład do kosmetologa i dobieramy dobre produkty, które uzupełniają tą barierę hydrolipidową, gdzie są ceramidy na przykład, kwas hialuronowy, takie składniki, które będą działać kompleksowo. Ale najpierw zaczynamy od przyczyny. Tak samo w przypadku właśnie suchej skóry, jak i w przypadku trądziku. Musimy znaleźć tą przyczynę, zacząć działać na przyczynę, a dopiero potem nakładamy odpowiednie produkty.
Tak, i też od takiej strony znowu żywienia. Na stan nawilżenia skóry po pierwsze ma nawodnienie organizmu, no to czy pijemy, czy się nawadniamy odpowiednio. Po drugie znowu rodzaj tłuszczu, bo często osoby, które albo obcinają bardzo tłuszcze w diecie, albo jedzą nieodpowiednie rodzaje, również się borykają z bardzo suchą skórą, więc może olej z wiesiołka, na przykład olej lniany, oliwa, gdzieś tam, żeby się na co dzień z takiej nieprzetworzonej formie znalazło. Także z takich, kończąc już to zagadnienie, myślę, że następne pytania. Czym myć twarz przy skórze trądzikowej? Proszę o jakieś porady drogeryjne.
No to tak, ważne jest przy tej skórze trądzikowej, aby używać takich produktów, które po pierwsze dobrze oczyszczą, ale z drugiej strony nie mamy uczucia takiego ściągnięcia, wysuszenia. Bo ponieważ jeśli będziemy zbyt mocno też oczyszczać tą skórę, jeśli będziemy ją nadmiernie wysuszać, to ona będzie miała taki sygnał, że o kurczę, jestem zbyt sucha, muszę wyprodukować więcej sebum. Więc to jest taki niekończąca się karuzela, że tak powiem, błędne koło. Jeśli chodzi o fajne produkty do cery trądzikowej, tłustej, ale też takiej mieszanej, to ja jestem mega fanką produktu z Cerave. Jest to dermokosmetyk, ale można dostać na przykład w Superfarmie i polecam tą wersję Cerave zieloną. Tam jest, na niej chyba jest napisane żel dla skóry tłustej i normalnej. Także myślę, że jest to jeden z lepszych produktów aktualnie na rynku, a i też cenowo jest całkiem spoko.
Okay,
jestem na przykład fanem, bo wiem, że dużo osób na przykład używa Effaclaru. Nie do końca jestem fanem tego Effaclaru z La Roche-Posay. Wiem, że dużo dermatologów też jakby poleca ten produkt, natomiast według mnie jest on zbyt ścierający tą warstwę hydrolipidową skóry. On jest bardzo, bardzo mocny. No i to niestety skutkuje tym, że skóra jest przesuszona i musi wydzielać więcej łoju.
A to w sumie można tak to przenieść na to, że niektóre osoby z trądzikiem właśnie ścierają bardzo mocno, peelingi stosują, żeby to oczyścić, szczoteczki soniczne i to też było o to pytanie.
Tak, było pytanie, czy należy używać szczoteczek, jak często peelingować tą buzię. Ja nie lubię bardzo tych szczoteczek Foreo, ani w ogóle żadnych gadżetów, które służą do mycia buzi, ponieważ nie potrzebujemy aż tak dużego złuszczania. Złuszczanie raz w tygodniu jest wystarczające. Nawet jeśli mamy zaskórniki, to one nie wynikają z tego, że za mało złuszczamy, tylko one wynikają z, no, albo z nieprawidłowej pielęgnacji, gdzie używamy nieprawidłowych kosmetyków, które na przykład mogą nas zapychać, albo które niedostatecznie nam nawilżają, albo właśnie tutaj od strony diety, że ten łój jest zmieniony, że on jest zbyt gęsty, albo od strony hormonów, no tych stron jest bardzo dużo, ale generalnie nie należy zbyt mocno peelingować skóry, ponieważ bardzo często jest tak, że osoby, które kupiły sobie Foreo, mówią: słuchaj, bo ja używam to Foreo przez 2 tygodnie i jest cera super, nie mam żadnego zaskórnika i w ogóle wyglądam pięknie. Ja mówię, no tak, przez 2 tygodnie tak, natomiast po dłuższym czasie, no to niestety dochodzi do rozszczelnienia tej bariery hydrolipidowej, przez co mamy stan zapalny, pojawiają się nam wypryski, generalnie więcej szkody niż pożytku. Ponieważ tutaj przesadzamy. Nie możemy przebodźcować tej skóry, nie możemy jej nadmiernie złuszczać, ponieważ ona nam się zbuntuje, no i będzie jeszcze większy problem niż był. Także u mnie w gabinecie na przykład.
Tak. Bo ja zaczęłam używać i po prostu zauważyłam, że po każdym użyciu dzień później, 2 dni, to mnie zaczyna to wysypywać. I ja po prostu też doszłam do wniosku, że może jest też tak, że te bakterie się roznoszą po prostu z tą szczoteczką, która tak fantastycznie je potem po całej...
To też jest możliwe, bo rzeczywiście jak ktoś ma na przykład wypryski, no to jak będzie sobie to przenosił, no to możliwe, że również dojdzie do tego przeniesienia tych bakterii. Natomiast według mnie tutaj główną przyczyną jest właśnie naruszenie tej bariery hydrolipidowej, co jest bardzo ważne w kontekście trądziku, bo generalnie proces jakby leczenia trądziku to jest skupianie się na kilku rzeczach. Przede wszystkim na tym, żeby była odpowiednia bariera hydrolipidowa, czyli ta bariera, która chroni nas przed wszystkimi czynnikami z zewnątrz. Jest to taki płaszcz ochronny, dzięki czemu nasza skóra jest zabezpieczona. Więc jeśli sobie ją naruszymy, no to nasza skóra będzie bardziej podatna na wszelkie uszkodzenia, na wszelkie czynniki zewnętrzne. Więc tutaj mamy tą barierę hydrolipidową. Oczywiście złuszczanie jest ważne, ale nie może to być nadmierne złuszczanie. Także raz w tygodniu w zupełności wystarczy. No i oczywiście kolejną rzeczą jest jeszcze nawilżanie tej skóry, bo bardzo dużo osób z skórą trądzikową o tym zapomina. No i efektem jest przesuszenie, a kiedy jest przesuszenie, to jest znowu nadmierna keratynizacja, czyli nadbudowywanie się tych komórek martwych na skórka, no i czopują nam się ujścia kanału włosowo-łojowego, no i niestety powstaje zaskórnik i to jest taki błędne koło.
A jakieś konkretne byś poleciła produkty? Do nawilżania, czy to trzeba dopasować bardzo indywidualnie?
To trzeba dopasować indywidualnie. Generalnie po pierwsze, jeśli już idziemy sobie do drogerii i chcemy sobie kupić jakiś tam krem nawilżający, to zwracamy uwagę na to, czy jest napisany do skóry suchej, czy do skóry tłustej, bo bardzo często jest tak, że te dla skóry suchej będą miały składniki, które dla skóry suchej oczywiście są super, ale dla skóry tłustej niekoniecznie, bo skóra sucha na przykład potrzebuje bardziej, więcej takich okluzyjnych składników, czyli takich, które przykrywają nam tą skórę, a skóra tłusta bardziej potrzebuje takich nawilżających, które jednocześnie pozwalają tej skórze funkcjonować, no tak bardziej udrażniają te, nie zapychają o gruczołów łojowych, więc przede wszystkim zwracamy uwagę, czy to jest dedykowane dla naszej skóry, natomiast warto patrzeć mimo wszystko na skład. Ja wiem, że nie każdy zna się na składach, ale jest po prostu lista takich składników, które niekoniecznie się sprawdzają przy skórze tłustej. Ja u siebie na profilu mam taki post, gdzie jest właśnie lista tych składników, więc możecie sobie go zobaczyć potem i zapisać, więc jak będziecie w drogerii, no to sobie zobaczycie, co tam jest na odwrocie opakowania i czy to się zgadza. Na przykład jednym z takich bardziej komedogennych składników jest olej kokosowy. albo masło shea. Także tego absolutnie unikamy przy cerze tłustej, no bo te składniki niestety nam pozapychają tą buzię. Natomiast jeśli mamy problem z dobraniem kosmetyku, no to niestety trzeba odwiedzić kosmetologa. I generalnie, jeśli mamy większe problemy ze skórą, uważam, że należy je konsultować właśnie z kosmetologiem. Jeśli mamy jakieś tam parę zmian, ok, jesteśmy w stanie to zaleczyć na własną rękę, ale jeśli jest tego troszeczkę więcej, mamy jakieś większe problemy, czy to z nawilżeniem, czy to właśnie z wypryskami, no to niestety, ale na własną rękę zbyt wiele nie zdziałamy, a tylko pogarszamy swój stan skóry.
A kiedy trzeba iść do dermatologa, twoim zdaniem?
Dokładnie.
A kiedy, ale właśnie kiedy jest taka różnica, czy kosmetolog, czy dermatolog?
Uważam, w momencie, kiedy jest bardzo duży trądzik, gdzie jest trądzik praktycznie na całej buzi, gdzie są zajęte i policzki, i czoło, i są to zmiany takie znacznie większe, ropne, no to myślę, że oczywiście kosmetolog dobry też sobie z tym poradzi, natomiast w takich przypadkach bardzo często, jeśli widzę, że jest bardzo duży stan zapalny, jest bardzo dużo tych zmian ropnych, ja również odsyłam do dermatologa, ponieważ niektóre składniki muszą być na receptę, bo niestety ja recepty nie mogę wydać. I oczywiście w dłuższej perspektywie mogłabym ten trądzik wyleczyć, ale w przypadku, kiedy jest to stan bardzo ostry, uważam, że należy się udać do dermatologa, ponieważ im szybciej zaleczymy ten problem, tym lepiej, tym mniejsze ryzyko, że powstaną jakieś blizny. Także też, co jest ważne, im dłużej się utrzymuje trądzik na skórze, tym trudniej go wyleczyć, ponieważ on jest bardziej podatny nie tylko na różne czynniki prozapalne, również na przykład hormony, na androgeny, bo też warto wiedzieć, że androgeny generalnie w nadmiarze wpływają na stan zapalny, natomiast jeśli mamy bardzo, bardzo długo trądzik, to nawet androgeny, jeśli są w normalnej, jakby w normalnym stężeniu w naszej krwi, to one w przypadku tak przewlekłego trądziku, nawet normalny poziom będzie negatywnie działał.
Okej. Okay. Czyli w tym wypadku.
Jeśli jest właśnie
trądzik jakby ostrą artylerią.
Tak. Jeśli jest trądzik taki bardzo, bardzo długi, przewlekły i dosyć spory, to uważam, że to już dermatolog.
Okej, okay, rozumiem. To ciekawe, co mówisz, bardzo. Właśnie trudne jest dla mnie to rozróżnienie. Ale też przechodząc już do pytań, które się chyba pojawiło całkiem kilka, sporo, także odpowiem, tutaj jest pytanie takie właśnie pod kątem diety. Jeżeli chodzi o kwestię odżywienia skóry, żeby była ona w lepszym stanie, jakie minerały, witaminy są ważne, żeby skóra wyglądała lepiej i była w lepszym stanie? Słyszałam, że na przykład cynk jest ważny. No w kontekście trądziku faktycznie cynk jest ważny, on może wpływać właśnie na powstawanie tych bakterii, które są za trądzik odpowiedzialne, nie witaminy, nie składniki mineralne, ale znowu powtarzam, że kwasy tłuszczowe omega-3 są bardzo ważne. Bardzo ważny jest też selen, bardzo ważna jest witamina E, niekoniecznie jeżeli chodzi o retinoidy, tylko po prostu taka w diecie, bo sama witamina A ma duży wpływ, powiedziałam E czy A, nie wiem, ale E też, ale A przede wszystkim ma wpływ na powstawanie, po prostu na błąd, na regenerację skóry, na powstawanie komórek skóry, też na błonka. Także witamina A. Co jeszcze? Witamina D, ponieważ ona ma wpływ na stan zapalny. Teraz wszyscy powinniśmy suplementować. Uzależniając od wyniku we krwi, ale generalnie wszyscy od września do maja. Także to jest ten składnik. I mogę tylko wspomnieć, co może nasilać zmiany trądzikowe, o czym wiele osób nie wie. Na pewno witamina B12 może nasilać zmiany trądzikowe, taka w takiej suplementacji. Często osoby, które sobie przyjmują takie suplementy złożone, kompleks witamin z grupy B, tam jest też witamina B12 i często nie wiadomo skąd się bierze, ale ona faktycznie może nasilać. Też u osób, które na przykład mają insulinooporność i stosują metforminę, przy metforminie należy stosować witaminę B12, i wtedy ten trądzik Niestety, ale też gdzieś tam może z tego częściowo wynikać. Także jeżeli pytamy składniki mineralne, witaminy szczególnie ważne pod kątem skóry, to będą właśnie te. Witamina C również, prawda? Ma wpływ.
Tak.
Tak. W
Nie
kosmetykach
dość,
często
że na
też.
zmniejszenie właśnie stanu zapalnego, ale również od wewnątrz wzmacnia naczynia krwionośne, co też i jest substratem do produkcji kolagenu, więc to już w ogóle kompleksowo.
Tak, także odpowiadając tutaj, no bo właśnie, jak my też złuszczamy tą skórę, to trzeba ją regenerować, żeby ona się odbudowała.
Tak. Właśnie też to jest bardzo często zapominane w przypadku trądziku, że mamy te substancje przeciwtrądzikowe, przeciwzapalne, złuszczające, oczyszczające, ale właśnie bardzo dużo osób zapomina o tej regeneracji, a no to niestety według mnie to jest bardziej ważne niż właśnie złuszczanie czy działanie przeciwtrądzikowe, no bo jeśli nie damy odpowiedniej regeneracji tej skórze, no to jak ona ma się nam wyleczyć? No niestety nie da rady, nie?
Dokładnie. Tutaj też są pytania, było pytanie, a zamiast słonecznej foreo, jaką wybrać? Wydaje mi się, że chodzi o ogólnie ideę szczoteczek słonecznych, prawda?
Tak.
Chyba jakoś.
Ogólnie lepiej żadnej. Nasze dłonie są najlepszym gadżetem do mycia buzi. Naprawdę nie ma lepszego. I ważne, przy oczyszczaniu buzi też dużo osób zapomina, jak już przy tym temacie jesteśmy, bo tak, dużo osób robi tak, namydli sobie ręce, 2 sekundy i spłukuje. A to nie do końca tak ma wyglądać. Chodzi o to, żeby rzeczywiście przemasować sobie tą buzię, nie zapominać tutaj o linii w okolicach ucha, nie zapominać o linii włosów, tutaj skrzydełka nosa. Bardzo dokładnie należy tą buzię umyć. I tak około, ja zawsze mówię, 60 sekund, tak? Albo puścić sobie jakąś tam ulubioną piosenkę i do tej piosenki sobie masować i wtedy wiemy, że ta skóra jest oczyszczona.
Okej. Okay. Super. Ale coś przerwało mi, ale chyba już jesteśmy. Czyli dokładne mycie. Również tutaj było pytanie, czy 14-latka po 8-miesięcznej kuracji izotekiem może używać tego zielonego żelu z cerawy do cery tłustej i normalnej? Jaki krem na dzień i na noc dla 14-latki?
W przypadku kuracji izotekiem, kiedy ta skóra jest maksymalnie wysuszona prawdopodobnie, to ja raczej bym poszła w Cetaphil. Cetaphil Emulsja Micelarna. To też jest dermokosmetyk bardzo fajny. On jest fajnie oczyszczający, ale właśnie nie narusza tej bariery hydrolipidowej. Po nim nawet mamy lekkie uczucie nawilżenia. W przypadku też kuracji izotekiem, też generalnie dermatolog, który przepisał ten izotek, powinien również przepisać odpowiednie kremy regenerujące. No bo to niestety to musi iść w parze. Nie może być tylko wysuszanie ze złuszczaniem i tutaj nie ma nic, tylko musi być również nawilżenie i regeneracja. Także tutaj w przypadku tej dziewczyny, no jaki krem na dzień? Ciężko mi powiedzieć, jak nie widzę tej skóry, ale generalnie powinien to być krem, który uzupełnia barierę hydrolipidową. Może nawet fajny krem byłby z Bielendy Professional, ten z serii ceramidowej. On fajnie uzupełnia te wszelkie składniki bariery hydrolipidowej, więc spróbowałabym w tą stronę takie kremy bardziej bogate, nawilżające, ale również natłuszczające. Ale no, ciężko mi powiedzieć, nie widząc tej skóry, ale w tą stronę bym poszła.
Rozumiem. To czy tutaj pani, myślę, że odpowiedzieliśmy na pytania, ale też było pytanie, czym odżywiać skórę, żeby była lepiej i lepszym stanie odżywionym, jeżeli chodzi o pielęgnację. Nie wiem, czy tu już nie odpowiedziałyśmy pokrótce.
Działamy kompleksowo, zarówno nawilżamy, regenerujemy, ale też nie zapominamy o delikatnym złuszczaniu raz w tygodniu. To musi być z każdej strony. To też pytanie w przypadku odżywienia skóry, czy to jest podczas trądziku, czy podczas normalnej skóry, bo na przykład jeśli mamy skórę, która nie ma wielkich problemów, no to bardzo fajną rolę grają produkty z witaminą C i ta skóra rzeczywiście wygląda na taką rozświetloną, odżywioną. Natomiast jeśli mamy trądzik, no to nie polecam witaminy C, bo ona może mieć charakter drażniący bardzo często.
A zewnętrznie, a tutaj jest też pytanie, czy
Tak,
witamina wpływa
zewnętrznie.
na rozwój, C wpływa na rozwój trądziku, stosowana od wewnątrz z jedzeniem nie wpływa, ale tak jak mówisz, Nie wpływa wręcz pozytywnie, tak, bo ma działanie przeciwzapalne, ale stosowana na skórę, na zewnątrz, tak jak
Może mieć działanie drażniące, szczególnie jeśli jest w formie kwasu askorbinowego, ponieważ jest to dosyć mocno drażniący składnik. Co innego, jeśli ta witamina C byłaby zamknięta w liposomach, czyli takich nośnikach, które fajnie transportują tą witaminę C do skóry, no to wtedy nie jest drażniąca. Natomiast w przypadku trądziku, no to tą witaminę C na razie bym sobie odstawiła, a skupiła się na innych składnikach, no bo też nie możemy wszystkiego naraz nakładać.
Dobra, przechodząc dalej do witamin, czyli warto suplementować witaminę B12 w diecie wegetariańskiej, już nawiązując do tego, że mówiłam, generalnie w diecie wegańskiej jest taka konieczność, w wegetariańskiej konieczności nie ma, chyba że ktoś wyklucza również sporą część nabiału, no to wtedy jednak rozważyła suplementację, to tak na krótko. A dalej się, dalsze pytanie, czy jeżeli chodzi o filtry, jakie wybierać, fizyczne czy chemiczne, żeby nie zapychały buzi, to chyba do ciebie, bo ja nawet powiem szczerze, że nie rozróżniam, nie wiem, o co chodzi.
Tak, ja uważam, że nie ma znaczenia, czy wybierzemy filtry fizyczne czy chemiczne. Bardziej to jakby ma znaczenie w kontekście wyglądu, ponieważ w przypadku filtrów fizycznych, no to mamy to bielenie skóry, a nie każdemu to odpowiada, a nie zawsze to się tam koreluje z podkładem, a w przypadku chemicznych, no to tego bielenia nie ma. Natomiast nie jest tak, że na przykład jedne nas zapchają, a drugie nie, ponieważ to, czy dany filtr nas zapcha, przede wszystkim zależy od tego, jak my oczyszczamy właśnie tą skórę. Ważne jest to dwuetapowe oczyszczanie, szczególnie jeśli mamy filtry, czyli na początek robimy demakijaż. Ja polecam do zmywania filtrów na przykład różne mleczka, masełka, niekoniecznie olejem, bo nie lubię oleju, mycia olejami w przypadku skóry trądzikowej, bo bardzo często ta skóra jest niedomyta po olejach. Natomiast tutaj możemy zadziałać bardziej na przykład masłem lub mleczkiem, gdzie fajnie rozpuszczamy ten filtr, a dopiero potem myjemy żelem, czyli właśnie to dwuetapowe oczyszczanie i jest mniejsza szansa, że jakiś filtr nas zapcha. Wiadomo, też zależy jaki filtr, no bo wiadomo, są takie trochę bardziej tłuste, trochę bardziej alkoholowe, że tak powiem, gdzie mamy to wykończenie satynowe, więc to też zależy. Ale generalnie podstawą jest dobre oczyszczenie skóry po całym dniu.
Okej. Okay. Właśnie, żeby też nie pójść spać z makijażem, co się zdarza chyba czasami.
Tak, tak, to się zdarza.
Okej, jeszcze tutaj widzę, że są pytania odnośnie toniku drogeryjnego dla translatki chyba z trądzikiem, czyli pewnie to pytanie, które było odnośnie tego izoteku.
Tak. Ja nie jestem zwolennikiem toników. To znaczy tak, jeśli mamy dobry produkt do mycia, na przykład dermokosmetyk, taki jak wcześniej powiedziałam, czy na przykład Cetaphil, czy na przykład CeraVe, one nie zmieniają pH skóry. Są na tyle delikatne dla tej skóry, że nie musimy jakby tonizować tej skóry. A w przypadku skóry trądzikowej, kiedy ona jest dosyć podrażniona, kiedy używamy różnych produktów, to uważam, że bez sensu jest wprowadzenie również toniku, no bo bardzo często co robimy z tonikiem? Bierzemy tonik, nakładamy sobie na wacik i tym wacikiem sobie jedziemy po skórze. No i niestety w przypadku takim, kiedy tym wacikiem pocieramy skórę, nawet możemy to robić maksymalnie delikatnie, to i tak zawsze jest tarcie, zawsze jest podrażnienie. Więc uważam, że nie ma co tutaj wprowadzać tego toniku, czyli na przykład rano myjemy buzię i nakładamy krem nawilżający i krem z filtrem. Ten tonik uważam, że jest zbędny, szczególnie na tym etapie, kiedy rzeczywiście jest ta tretinoina. Myślę, że to będzie za dużo.
A jeszcze tak nawiązując, przypomniało mi się, że ważne jest chyba też w pielęgnacji skóry trądzikowej używanie tego, czego wycieramy do buzi.
Tak, bardzo.
To dosyć często jakiś ręczniczek, który jest, nie wiem jak.
Tak, dokładnie. Ja zawsze proponuję moim klientkom dwie opcje. Albo kupujemy sobie takie ręczniczki jednorazowe. Najlepiej, bardzo fajny skład mają ręczniczki Tami z Rossmana, ponieważ one mają taką bawełnę niebieloną chemicznie, czyli nie mamy ryzyka, że tutaj mamy dodatkowe jakieś czynniki drażniące. Ona ma bardzo fajny skład. Albo mamy jednorazowe ręczniki takie zwykłe, że tak powiem domowe,
Papierowe.
papierowe, tak. Na przykład takie kuchenne, również możemy po prostu odsączyć sobie buzię i wyrzucamy. Albo trzecia opcja, takie ręczniki frotte. Ja na przykład mam z IKEA, jest taki zestaw takich malutkich ręczniczków kwadratowych. I ja nie lubię na przykład marnować papieru. Mam trochę takie eko podejście. Nie lubię wyrzucać takich rzeczy. Wolę sobie użyć mam taki ręczniczek na jeden dzień. Używam go z jednej strony rano, z drugiej strony wieczorem i wieczorem po zużyciu wkładam ją do prania. No i po prostu piorę te ręczniczki. Też wybieram raczej takie niebarwione. Wolę, żeby to było białe, jak najmniej właśnie substancji barwiących. Także to też jest ważne, żeby zwrócić na to uwagę, ale właśnie nie wycieramy buzi na przykład ręcznikiem kąpielowym, gdzie wycieramy całe swoje ciało, bo ten ręcznik kąpielowy bardzo często też jeszcze leży w łazience, kilka godzin jest mokry i tam te bakterie się namnażają. A w przypadku kiedy albo używamy jednorazowych chusteczek do osuszenia, no to nie mamy tego problemu, bo one zazwyczaj tych bakterii nie powinny mieć. A jak używamy też jednorazowych takich ręczniczków, które po prostu po jednym użyciu dajemy do prania, no to też jakby niwelujemy to ryzyko, że te bakterie sobie przenosimy na skórę.
Okej. Czyli to też takie rzeczy zupełnie, jakby nic nie trzeba drastycznie zmienić w życiu, tylko po
Tak,
prostu.
takie drobne nawyki, ale tak samo jeszcze jak już mówimy o tym, to bardzo ważna jest często zmiana poszewki, bo w przypadku trądziku, no to wyobraźmy sobie, że tak, nakładamy sobie pielęgnację wieczorną, wysmarujemy się, a potem idziemy spać i leżymy na poduszce. No i tak naprawdę wszystko z tej skóry przekłada się na tą poduszkę i zarówno jakieś kosmetyki, ale też no, bakterie przede wszystkim. Więc jeśli na przykład codziennie, na przykład 7 dni, tą głowę kładziemy na tą poduszkę, no to na tej poduszce, no to niestety namnoży nam się bardzo dużo nieprzyjacieli, których nie chcemy mieć na swojej skórze. Dlatego ja też rekomenduję częste zmienianie poszewki. I ja u siebie na przykład robię tak, że jak mam poduszkę, to z jednej strony śpię jednego dnia, potem na drugi dzień odwracam tą poduszkę i śpię z drugiej strony. I potem na trzeci dzień zmieniam poszewkę, nawet może być sama poduszka. Zmieniam tą poszewkę, żeby była świeża, żeby była czysta. To też może robić różnicę.
To ciekawe. Dużo, dużo zabiegów, ale jak ktoś ma naprawdę problemy takie faktycznie, że już szuka każdego sposobu, to i to może pomóc.
Dokładnie. Czasami
Tutaj
drugie takie rzeczy, a zmieniają.
pojawiło się też jakieś pytania się odnośnie filtrów. Ja tutaj chciałam jeszcze, jak mówimy dzisiaj o trądziku, jeszcze były dwa, trzy pytania z tych wysłanych na temat trądziku, żeby osoby, które potem będą oglądać, może też znalazły odpowiedź i myślę, że odpowiemy jeszcze na te tutaj też, które się pojawiły. Bo pojawiły się jeszcze pytania odnośnie tego, jak możemy rozpoznać, czy mamy zaburzenia glukozowo-insulinowe, które mogą prowadzić do zaostrzenia trądziku. Od
Dokładnie.
strony dietetycznej możemy zrobić po prostu badania. Ja na swoim blogu Holistyczne Zdrowie wspominałam w takim wpisie o teście OGTT. Ten test OGTT, najlepiej to jest zrobić w ogóle krzywą insulinową, krzywą glukozową, czyli to jest takie badanie, które pijemy, mamy badaną insulinę i glukozę na czczo, pijemy roztwór glukozy, po godzinie sprawdzamy poziom i po 2 godzinach też. I to jest bardzo miarodajne, to nam mówi, w jaki sposób nasz organizm sobie radzi z glukozą i jak odpowiada na to insulina. Natomiast to jest badanie nie dla wszystkich przyjemne, bo niektórzy niedobrze się czują po prostu po wypiciu takiej ilości glukozy. Nie dla wszystkich wskazane. I można też bazować mniej więcej na objawach. Jak jest zaburzona gospodarka insulinowa, to będzie to przede wszystkim właśnie jakieś takie senność po posiłkach. Gdzieś tam tycie w okolicy brzucha, dużo ochoty na słodycze i na w ogóle słodkie jedzenie, takie napady apetytu, mimo że jedliśmy niedawno. Także gdzieś można, bóle głowy często, także gdzieś można o tym myśleć, jak o dalszych badaniach, ale właśnie takim złotym standardem to byłoby idealnie, żeby wykonać tą krzywą insulinową glukozową. No, także, a jeżeli nie ma takiej możliwości, to chociaż insulinę i glukozę należy rozbadać, co już też coś nam powie.
No właśnie, wiem, że dużo osób teraz dołączyło, a my na początku mówiliśmy, że właśnie duży jakby taki wzrost po posiłku insuliny i glukozy może właśnie też powodować stan zapalny w skórze, więc tu też jest ważne, żeby sobie jakby sprawdzić, czy się nie ma tych zaburzeń insulinowo-glukozowych.
Tak, też generalnie te osoby, które dołączyły, może zapiszemy live'a, bo było też o to pytania i może na początku też znajdziecie po prostu odpowiedź na to pytanie. Odnośnie jeszcze tutaj kończąc pytań związanych z dietą, czy ilość tłuszczu w diecie może mieć wpływ na trądzik, nawet jeśli zdrowe tłuszcze, na przykład orzechy, awokado? Generalnie rzecz biorąc, są pewne wartości tłuszczów, które przy których nasz organizm dobrze funkcjonuje. Czyli mówi się 35-40% tłuszczów w diecie i nie powinno to mieć ogółem takich zdrowych, nie powinno to mieć ogółem wpływu na to, jak wyglądamy, jak się czujemy. Przy wyższych wartościach nie do końca to jest badane, nie są to standardowe ilości. Natomiast z dużym prawdopodobieństwem, jeżeli wybieramy zdrowe tłuszcze, zdrowe ich rodzaje, to nie będzie to miało takiego wpływu, jakbyśmy jedli takie same ilości po prostu tłuszczów, czy nasyconych, czy pochodzących z mięsa, czy z jakichś smażonych produktów, czy z przetworzonych. Wspomnę też o tym, że największy wpływ właśnie na wrażliwość insulinową i przez to też pośrednio pewnie na zmiany trądzikowe mają tłuszcze nasycone trans, czyli gdzieś tam można szukać na etykietach produktów. Już na szczęście coraz rzadziej i producenci się na tym skupiają, żeby to eliminować, ale tu możemy szukać na etykietach, czy są częściowo utwardzone oleje roślinne, bo w takich olejach czy częściowo utwardzone tłuszcze. Także tam zazwyczaj możemy też przypuszczać, że będą właśnie tłuszcze nasycone trans. Niestety producenci nie mają obowiązku oznaczać, ile tych tłuszczów trans jest. Także odchodząc tego pytania, to jest taki ważny aspekt.
Tak, czyli unikamy przetworzonego jedzenia najlepiej.
No, to jest ideą, tak. Wiadomo, że to jest tak, że nie zawsze, że nie mówimy sobie dziękuję już na zawsze wszystkie produkty.
Nigdy nie zjem pizzy.
Pizza, nie? Koniec pizza. Znaczy, że każdy kocha pizzę, ale to chodzi o częstotliwość i o to, jak to się często pojawia i o ile to jest, to nie jest regułą, zasada 80/20 zawsze się sprawdza praktycznie, czyli że jeżeli 80% jest taką zbilansowaną, odżywczą dietą, to 20% można sobie pozostawić na to, co po prostu nam sprawia przyjemność. Także nie,
też nie przesadzamy w żadną stronę.
Dokładnie. Tutaj jeszcze odpowiadając na te ostatnie pytania, czy dużo ostrych przypraw może mieć wpływ na wygląd naszej skóry? Mogą mieć wpływ, nie ma na to badań potwierdzających. Generalnie tutaj w tym przypadku akurat trzeba bazować na tym, że jeżeli ja jem zawsze po tym, jak jem ostre rzeczy, skóra się pogarsza, no to po prostu staram się nie jeść, ale nie ma na to takich jasnych dowodów, że faktycznie tak się dzieje. Także
dokładnie. Jest jakby też taka
sól ma dużą, to o tym się nie mówi. Sól ma działanie takie, może mieć protrądzikowe, bo ona może nasilać w dużej ilości po prostu stan zapalny. Jak gdzieś dużo solimy, dużo jemy słonych rzeczy przetworzonych, to i to też może potęgować te zmiany.
Tak, właśnie jak jeszcze mówimy o jedzeniu i szkodliwym jedzeniu, że tak powiem, to często jest tak, że duże są takie produkty, które jakby podwyższają poziom histaminy, że niektórzy są uczuleni na czekoladę i ten poziom podwyższonej histaminy niestety też wpływa negatywnie na stan skóry. Więc tutaj też trzeba patrzeć na to, czy mamy jakieś nietolerancje pokarmowe, prawda? Czy nie mamy jakichś alergii pokarmowych?
Pokrzywki bardzo, jeżeli ktoś ma.
Tak.
Także tak. Tutaj sobie jeszcze patrzę. Jeszcze mam kilka pytań. I myślę, że zbliżamy się powolutku do końca, ale tutaj te pytania do ciebie chyba bardziej. Czy krem SVR sobie Clear? Dobra. Będzie się dobry do przesuszonej skóry w trakcie stosowania antybiotyku.
No, jest to dobry produkt, lubię go. Natomiast ciężko mi powiedzieć, zależy jak bardzo jest przesuszona skóra, bo jeśli jest bardzo, bardzo przesuszona, to on może być niewystarczający i myślę, że powinniśmy się wspomóc bardziej substancjami, które będą działać mocniej nawilżająco. Bo ten hydra rzeczywiście no, nawilża, natomiast on działa też tak troszeczkę regulująco, jeśli chodzi o wydzielanie sebum. Ciężko mi powiedzieć, jak nie widzę skóry, szczerze mówiąc.
Właśnie, też jakby ktoś pewnie ma dobrą intencję pytając, ale to też trudno
Tak,
powiedzieć, nie wiem,
dokładnie.
historii całej
Chciałabym Wam
osoby.
wszystkim pomóc, ale niestety nie ma uniwersalnych kremów. Także generalnie tak, jeśli nałożysz ten SVR. I pomaga ci, no to jest dobry. To tyle mogę podpowiedzieć. No, generalnie, jeśli to jest za mało, no to bym poszła bardziej w kierunku takich bardziej natłuszczających, czyli właśnie tych ceramidowych produktów, takich regulujących, uzupełniających barierę hydrolipidową.
Okej. Okay. Tutaj pytanie jeszcze, w jakiej kolejności nakładać film do twarzy? Najpierw filtr i potem krem nawilżający?
Nie, filtr nakładamy na sam koniec porannej pielęgnacji, tuż przed makijażem, czyli myjemy sobie buzię, nakładamy sobie na przykład jakieś serum, jeśli lubimy serum na dzień, nakładamy krem nawilżający i na sam koniec dopiero filtr, bo jeśli cokolwiek położymy na ten filtr, to nam się to nie wchłonie, bo filtr robi nam taką otoczkę jakby. Więc wszystko, co chcemy, żeby zadziałało na naszą buzię, musi być pod filtrem, potem dajmy filtr, a potem ewentualnie makijaż, jeśli chcemy.
Okej. Okay. A jeszcze pytanie, jak długo myć twarz? Czy zaczerwienienie po myciu może być spowodowane zbyt długim myciem? To mówiłyśmy wcześniej, że jak tak, mówię, że 60 sekund około, ale czy to zaczerwienienie może być zbyt
To
długie?
zależy. Może być spowodowane zbyt długim, może być spowodowane zbyt mocnym pocieraniem, bo też nie należy jakoś mocno tego pocierać, wystarczy delikatnie. Może być to zbyt mocny produkt, albo po prostu masz skórę naczyniową i no niestety skóra naczyniowa będzie reagowała właśnie w ten sposób jak zaczerwienienie. Pytanie, czy to zaczerwienienie się utrzymuje długo, czy po kilku minutach znika.
Dobra. I tutaj jeszcze, co zrobić z taką zaczerwienioną buzią? Po nawilżyć kremem i delikatniej, myć delikatniej pewnie.
Tak, delikatniej nałożyć krem, który będzie działał kojąco, będzie miał składniki też takie przeciwzapalne, bo możliwe, że tutaj na tym podłożu to zaczerwienienie się dzieje. Czyli bym zmieniła krem nawilżający na dzień, na taki bardziej kojący, taki bardziej uspokajający tą skórę.
I tu jeszcze widzę pytanie dla Ciebie. A co z nawilżaniem olejami, na przykład tamanu lub konopnym do cery przetłuszczonej? Widzę, że
Nie, nie. No właśnie, to jest bardzo ważna kwestia. Nie nakładamy czystych olejów na skórę. Jedyne osoby, które mogą to robić, to osoby ze skórą suchą, ale to też po uprzednim nałożeniu na przykład składnika, który wiąże wodę, na przykład kwasu hialuronowego. Są takie fajne sera różne z kwasem hialuronowym. Czyli tak, wtedy nałożymy sobie to serum sobie zwiąże wodę i na to nałożymy olej, który domknie nam całą pielęgnację. Natomiast to się sprawdza w przypadku skóry suchej. Natomiast w przypadku skóry tłustej, trądzikowej, ja unikam olejów i do mycia, i do nakładania. Uważam, że są znacznie lepsze produkty, które lepiej nawilżą, lepiej będą działać na tą skórę, a oleje niestety zapchają nam te wszelkie pory, potem będą zaskórniki. Nie jestem zwolennikiem olejów w skórze
Okej.
trądzikowej.
Kiedyś czytałam, że można używać, że to zależy od rodzaju, ale.
Tak, ogólnie są oleje, które są bardziej komedogenne i mniej komedogenne, ale uważam, że stosowanie nawet tych mniej komedogennych olejów nie daje nam takich korzyści jak dobry krem dopasowany do potrzeb skóry.
Okej, super. No i to jest rozsądne rozwiązanie. Dobra. Tutaj myślę, że już ostatnie pytanie. Jaki krem SPF najlepszy w przystępnej cenie dla tłustej cery?
Ja bardzo lubię i stosuję. Mam ten produkt Garnier Ambre Soleil. Tak, SPF 50 i on jest świetny dla suchej skóry. Jest to butelka 40 ml. On około 30 zł kosztuje w internecie. Niestety stacjonarnie go nie kupimy. Natomiast jest fajny, ponieważ jest nietłusty, zostawia bardzo przyjemne odczucie na skórze i ma też takie składniki, które nie powinny nas dopychać, jeśli ktoś się o to obawia. Ma wysoko alkohol w składzie, więc nie polecam dla skóry suchej, natomiast w przypadku skóry mieszanej lub trądzikowej tłustej jak najbardziej się sprawdzi. Wiem, że SVR ma też fajny produkt z filtrem do skóry tłustej, ten taki z zielonymi napisami, albo na przykład Purito, już pokazuję drugi raz. Potem wrzucę u siebie na Insta Stories, jeśli chcecie, to żebyście mogły sobie zeskrinować. Purito ma bardzo fajne kremy z SPF, no to jest już troszeczkę droższa półka cenowa, natomiast myślę, że ten Garnier jak najbardziej na pierwszy rzut.
Super, to dziękuję bardzo. Ja dziękuję bardzo i myślę, że tutaj pytania już na razie chyba wszystkie odpowiedziałyśmy. Myślę, że takie zainteresowanie powoduje, że może jakbyście chcieli, to ty też, jeżeli będziesz chciała, to będziemy mogły kiedyś kontynuować w ogóle temat odżywienia skóry.
Tak, ogólnie mam wrażenie, że ten temat trądziku ledwie liznęłyśmy, bo naprawdę...
Liznęłyśmy, ale widać, że potrzeba była inna, ale...
No, ja się bardzo cieszę, że udało nam się spotkać. Myślę, że ja również bardzo wiele rzeczy się od ciebie dowiedziałam w kontekście diety. Mam nadzieję, że również ja byłam w stanie odpowiedzieć na wszystkie pytania wyczerpująco.
Bo myślę, że potem sobie jeszcze raz obejrzę, żeby niektórych rzeczy nie wszystkich spamiętałam, które mówiłaś, ale
dokładnie.
Słuchaj, to, co ty powiedziałaś, pewnie sobie obejrzę.
Dokładnie. I odnośnie tych SPF-ów, dzisiaj postaram się powstawiać u mnie na story, po prostu, żebyście mogli sobie zeskrinować i zobaczyć, które byłyby fajne, na przykład dla skóry trądzikowej. Też u mnie na przykład w relacjach wyróżnionych są kremy, które polecam do skóry naczyniowej, na przykład trądzikowej, SPF-y, więc myślę, że w razie co tam też jest spis różnych kosmetyków.
Super, dobrze. To myślę, że będziemy powolutku kończyć. My jesteśmy w kontakcie i jakbyśmy gdzieś
stworzyły
razem, to na pewno będziemy dawać znać.
Dokładnie. Bardzo ci dziękuję. Było mi
bardzo miło. Również myślę, że to be continued i że dziękuję też wszystkim osobom, które z nami były. I gdzie można cię jeszcze znaleźć? Ciebie można na Instagramie, tak? Przede wszystkim i w Poznaniu, z tego co wiem.
Tak, w Poznaniu pracuję aktualnie w Coco Beauty Clinic. Zapraszam na konsultacje.
Okej, okay. A ja tylko online, ale tylko Jasz, także to pozwala na większy możliwy kontakt i na bloga zapraszam holistyczniezdrowie.pl, gdzie znajdziecie na pewno sporo artykułów i na podcast, bo podcast też mamy, na Apple Podcast.
O, super.
Tak, tak, odnośnie różnych takich kobiecych właśnie spraw. Także zapraszamy i myślę, że na ten moment po prostu część pierwsza zamknięta.
Tak. Najważniejsze rzeczy zostały powiedziane.
Dobra. Słuchajcie, no to na razie. Pa. I do zobaczenia.
Do zobaczenia. Dzięki bardzo.
Teraz zapisuję. Mam nadzieję, że się uda.